Dlaczego jest tak wiele kościołów? Myślę, że to pytanie stawia sobie wiele ludzi. No dlaczego? Przecież byłoby o tyle lepiej, gdyby był jeden duży, taki zwarty, taki kochający się kościół, gdzie ludzie przychodzą i chwalą Boga i nie ma żadnych podziałów, żadnych sporów. A tymczasem okazuje się, że kościołów tylko chrześcijańskich jest kilka tysięcy. Oczywiście powiemy tych większych kościołów, no to będzie kilkadziesiąt. Bardzo często Państwo jesteście dzisiaj w progach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy zastanawiają się nad kościołami, szukają różnych, a że adwentyści są na początku listy, na A, więc bardzo często mam okazję spotkać się z takimi osobami, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Także cieszę się, że i Państwo jesteście na tym miejscu. Zagłębimy się nieco w historię. Jest takie przysłowie łacińskie, tak jak Państwo widzicie na ekranie, Historia Magistra Vitae. Cóż znaczy to przysłowie? Proszę? Tak jest, historia nauczycielką życia. Brawo. Zgadza się. Powinniśmy uczyć się z historii. Historia ma wiele do powiedzenia. Ludzie mądrzy uczą się z historii. I wiele tego typu powiedzeń, które są prawdziwe. Jest jeszcze jedno, które wydaje mi się szczególnie ciekawe. Mianowicie to powiedzenie, przysłowie mówi tak. Historia uczy, że ludzie nie uczą się z historii. Powinniśmy wyciągnąć jakąś naukę z tego, co wydarzyło się w przeszłości. Patrzymy na historię Izraela, czytamy w Piśmie Świętym o wielu momentach w historii tego narodu. Raz byli posłuszni, Pan Bóg w niezwykły sposób był wtedy gotów im błogosławić, a później się odwracali, odchodzili od Pana Boga. Czy to dla nas powinno być jakąś nauką? Powinno być. Tym razem przyjrzymy się historii Kościoła chrześcijańskiego i spojrzymy na różne momenty. Na te dobre i na te trudne. Zobaczmy, kilka dat. Przepraszam, jeszcze raz powiem, że nie będę w stanie tutaj każdy z tych tematów tak dokładnie omówić. Nie dlatego, że nie chcę, bo ja historię Kościoła uwielbiam. Nawet tutaj w Łodzi w ramach szkoły, Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej wykładam historię chrześcijaństwa, a dzisiaj muszę skumulować wiele godzin wykładowych w jedną godzinę. Dobrze, zobaczmy, kilka bardzo ważnych momentów. Po pierwsze, czwarty rok przed naszą erą narodzenie Pana Jezusa. Tak, na pewno było to przed naszą erą. Dionizy Mały pomylił się, kiedy próbował oszacować datę narodzenia Pana Jezusa. Herod Wielki zmarł w czwartym roku przed naszą erą, a ponieważ Pan Jezus i Herod Wielki chociaż przez chwilę żyli w tym samym momencie, więc musiało to być trochę wcześniej. Kolejne wydarzenie, 27 rok naszej ery, to początek mesjańskiej służby Pana Jezusa, kiedy Jan Chrzciciel ochrzcił Pana Jezusa w Jordanie. To ciekawa data, ponieważ została przepowiedziana m.in. przez proroctwa z Księgi Daniela, z 9 rozdziału. Kolejna data to 31 rok, kiedy to Pan Jezus umiera na krzyżu za grzechy całego świata, za nasze grzechy. Ale ten grób nie zatrzymuje go, dlatego iż po 3 dniach został wzbudzony z martwych. Ten grób jest pusty. Pan Jezus został zabrany do nieba, wstąpił tam i usiadł po prawicy Ojca. To są wydarzenia, o których opowiadają Ewangelie. Wydarzenia, o których sprawozdają apostołowie tych pierwszych czasów i wszyscy kolejni. Najważniejsze wydarzenie w historii chrześcijaństwa. Ten grób jest pusty. Jezus pokonał śmierć. 34 rok to ukamienowanie Szczepana. O tyle ważne wydarzenie, o którym czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Ważne o tyle, że od tego momentu zaczęły się coraz większe spory właśnie pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. Na początku chrześcijanie to byli traktowani jako sekta żydowska. Różnicą był tylko Mesjasz. Cała reszta taka sama. A jedni mówią, a Mesjasz taki czy inny. Wszystko to samo. Ale od tego momentu te drogi zaczynają się coraz bardziej rozchodzić. 1936 roku nawraca się apostoł Paweł i przez kolejnych kilkadziesiąt lat głosi Ewangelię w różnych miastach, dużych miastach basenu Morza Śródziemnego, rozprzestrzeniając chrześcijaństwo coraz dalej i dalej. To jest ten naprawdę bardzo dobry moment chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo rozwija się w niezwykły sposób. Dzieją się cuda, nawracają się ludzie i skromni, ubodzy i ludzie znaczni. Chrześcijaństwo jest w rozkwicie. I to jest ta pierwsza miłość. Jeszcze wszyscy pamiętają wydarzenia, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Opowiadają te cuda. Żyją wciąż naoczni świadkowie, którzy głoszą z całą mocą i przekonaniem. 64 rok to pożar Rzymu. O tyle istotny moment, że od tego czasu chrześcijanie zostają prześladowani również przez władze rzymskie. Rzymianie w tym czasie rządzili całym światem, rządzili również Judeą i tymi wszystkimi ziemiami, do których docierała Ewangelia. Neron, który był oskarżony o podpalenie Rzymu, zrzucił winę na chrześcijan i w tym momencie po raz pierwszy chrześcijanie spotkali się z prześladowaniami. I po raz pierwszy wiara ludzi została zweryfikowana. Ci, którzy wierzyli w Jezusa, w każde Jego słowo, w obietnicę życia wiecznego, nie bali się pójść nawet na śmierć. Dzięki temu, co działo się w kolejnych latach, wiele prześladowań przez kolejnych cesarzy, chrześcijaństwo było doświadczone, ale dzięki temu czyste. Nikt nie przychodził do kościoła dlatego, że się opłaciło, dlatego, że większość to chrześcijanie. Nie, chrześcijanie byli mniejszością i to uciskaną mniejszością, a bycie chrześcijaninem często oznaczało śmierć. Rok 70 to zburzenie Jerozolimy. Powstanie żydowskie, które miało swoją kulminację właśnie w tym roku, kiedy Tytus obległ Jerozolimę. Jerozolima została zburzona, świątynia została zburzona. To jest ciekawy moment, ponieważ Pan Jezus zapowiedział te wydarzenia bardzo dokładnie. To jest kolejny rozdźwięk pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem, dlatego iż chrześcijanie opuścili Jerozolimę wcześniej. Pan Jezus dał im wyraźny znak, kiedy zobaczą oblężone miasto, mają uciekać. Najpierw w 68 roku miasto zostało oblężone, chrześcijanie opuścili miasto i kiedy w 70 roku Tytus przyszedł, aby zburzyć miasto, zdobyć je, chrześcijan nie było w środku i nikt z tych, którzy uwierzyli słowom Jezusa, nie zginął, ale chrześcijanie zostali okrzyknięci jako zdrajcy. Kolejny moment, kiedy te drogi jeszcze bardziej się rozchodzą. 95 rok, ostatni z apostołów, ewangelista Jan, napisał również Apokalipsę świętego Jana. Ostatnie księgi Nowego Testamentu zostają spisane. Ci żyjący świadkowie należą już do nielicznych, którzy pamiętali wydarzenia, kiedy Pan Jezus był na tym świecie. 135 rok. Jeszcze ten tutaj szczegół chciałbym wspomnieć. Powstanie Bar Kochby. Żydowskie powstanie przeciwko Rzymianom, które kończy się tragicznie. Około 500 000 Żydów zostaje zabitych w całej Judei. Judea została przemianowana wtedy na Syrię Fenicką albo Palestyńską. Samo miasto Jerozolima zostało doszczętnie zburzone. Jeszcze w tym 70 roku coś zostało, jakieś gruzy, chociaż świątynia spłonęła, ale w 135 roku już nic nie zostało. Tam, gdzie stała świątynia, to miejsce zostało zaorane i później wybudowano tam świątynię ku czci bóstw rzymskich. A całe miasto Jerozolima zostało przemianowane na Etolia Capitolina, miasto rzymskie. Koniec Jerozolimy, koniec Judei. Rzymianie powiedzieli, ten naród, który się tak buntuje, nie będzie miał swojego miasta, swojej stolicy, żadnej świątyni, nawet nie pozostawimy pamięci o tym. To jest pewien obrazek tego, co stało się w obliczu nieprzyjęcia przez naród izraelski swojego Mesjasza. To, co zapowiadały księgi Starego Testamentu. Jeżeli będziecie posłuszni, Pan Bóg mówił, będę wam błogosławił. Jeżeli nie będziecie przyjmować moich proroków, moich słów, a oni odrzucili samego Mesjasza, który przyszedł ich zbawić, to spotka was to, co najgorsze. Dlatego, że stracicie moją opiekę, moją ochronę. I to wszystko przyszło na ten naród. kolejne wydarzenia, o których chciałbym wspomnieć, które będą istotne dla całej historii Kościoła i dla znalezienia odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie. Pierwsze 300 lat historii chrześcijaństwa to prześladowania. Najpierw ze strony judaistów, później począwszy od Nerona i wielu kolejnych władców, cezarów rzymskich, tutaj wymienioni Domicjan, Trajan, Marek Aureliusz, Septym Sewer, Decjusz, Walerian, Dioklecjan. Nie wszyscy z różnym natężeniem, ale wielu prześladowało w bardzo krwawy sposób chrześcijan. No bo jak to? Można wierzyć w Boga, który był na tym świecie, chodził, mówił takie dziwne słowa, a później umarł, został wzbudzony z martwych, wstąpił do nieba. Jeszcze nigdy takiej wiary, takiej religii nie było. A gdzie bogowie rzymscy? Gdzie cześć dla nich? Z tego powodu chrześcijanie byli w najbardziej okrutny sposób prześladowani. Ten najbardziej krwawy moment przypada na czasy, kiedy Dioklecjan był cezarem. To jest początek IV wieku. Sprawozdania mówią, iż niszczył co mógł. Jeżeli jakiekolwiek budynki chrześcijańskie był w stanie znaleźć, były niszczone. Księgi były palone, chrześcijanie byli mordowani. I właśnie wtedy pojawia się pewien niezwykły człowiek. Nazywa się Konstantyn, który wraz ze swoim współrządzącym całym państwem, Licyniuszem, podpisują edykt mediolański w 313 roku, któryż to edykt mówi, iż chrześcijanie nie będą więcej prześladowani, iż mogą chwalić swojego Boga, mogą wierzyć w Jezusa. Stało się to w 313 roku. Niewiele wcześniej, dokładnie rok wcześniej, miała miejsce ciekawa bitwa. 312 rok. Być może Państwo słyszeli o tym wydarzeniu. Jest bardzo znane. Konstantyn Wielki miał do pokonania kilku swoich przeciwników, którzy stali na drodze do objęcia władzy. Jednym z nich był Maksencjusz i pokonał go niedaleko mostu Muliwijskiego w Rzymie. To jest ten moment, o którym sprawozdaje legenda, iż Konstantyn, który zastanawiał się, jak pokonać swojego wroga, miał zobaczyć na niebie znak i usłyszeć głos: pod tym znakiem zwyciężysz. Niektórzy myślą, że to był krzyż, ale to nie był krzyż. To były dwie pierwsze litery, greckie litery, od tytułu Chrystos, Mesjasz. Więc taki znak, może byłoby prościej, gdyby tutaj znalazł się na ekranie, ale ja Państwu pokażę. Najpierw taki bardzo znany znak. Najpierw literka P, a później taki X. Tak? Znany znak. I literka X to greckie chy, a to, co my widzimy i czytamy w języku polskim, w polskim alfabecie jako P, to grecka literka ry. Chry, Chrystos. Konstantyn miał umieścić ten znak na swoich sztandarach, jego żołnierze mieli ten znak umieścić, wygrał bitwę, został cesarzem. Między innymi dlatego postanowił sprzyjać chrześcijanom. Jego matka, święta Helena, była chrześcijanką i cały czas namawiała swojego syna do tego, żeby i on został chrześcijaninem. Konstantyn Wielki zwołał między innymi sobór w Nicei. Dowiedział się, iż chrześcijanie są w jakiś sposób z sobą troszeczkę skłóceni, że pojawiły się jakieś poglądy. Chodziło tutaj o biskupa Ariusza. Co ciekawe, Konstantyn sprzyjał Ariuszowi, zresztą przyjął chrzest na łożu śmierci z rąk biskupa aryjskiego, a wszystkie postanowienia soboru nicejskiego były jakby nie pomyśli Konstantyna. Niektórzy sugerują, iż Konstantyn zwołał sobór, a później wszystko pozmieniał. Chrześcijaństwo zupełnie się zmieniło. Ale nie jest to prawdą. Na ten sobór przybyło około 250 biskupów z całego chrześcijańskiego świata. Niektórzy ludzie byli bardzo okaleczeni. Pamiętali te prześladowania, chociażby z czasów Dioklecjana. Historia sprawozdaje, iż niektórzy nie mieli rąk. przybywając na ten sobór. To nie byli ludzie, którzy gotowi byli na kompromisy. Oni wiedzieli, komu uwierzyli i wiedzieli, komu mają wierzyć. Konstantyn w żaden sposób nie wpływał na to, co postanowił sobór. Tylko dwóch biskupów było przeciwnych postanowieniom i odrzucono nauki Ariusza. O ile Konstantyn Wielki sprawił, iż chrześcijaństwo przestało być prześladowane. Cóż to za wydarzenie? Przez 300 lat, gdzie pójdziemy, tam nas biją, tam nas palą, tam nas dzikie zwierzęta pożerają, aż tu wreszcie pojawia się władca, który mówi koniec prześladowań. Konstantyn widział wielką siłę w chrześcijanach. Przez tyle set lat próbujemy ich zniszczyć, a oni jeszcze silniejsi i tacy prawi, tacy porządni, tacy uczciwi. Aż w końcu pomyślał, mówi, jakby tak nasi urzędnicy państwowi tacy uczciwi byli, to może państwo byłoby lepsze. A widząc, że Rzym chylił się ku upadkowi, postanowił sprawić, aby chrześcijanie mogli pomóc ratować Imperium Rzymskie. Przyjął chrzest na łożu śmierci, ale bardzo wątpliwe było jego nawrócenie, ponieważ jakby w swoich ostatniej woli, rozkazach kazał skrócić o głowę tego, tego i tamtego. Więc trudno mówić o tym, że jego przekonania były chrześcijańskie. Było to bardziej celowe działanie, jakiś pomysł polityczny. Jego wnuk Teodozjusz Wielki, który panował pod koniec IV wieku, o ile Konstantyn sprawił, iż chrześcijaństwo przestało być prześladowane, to Teodozjusz Wielki sprawił, iż chrześcijaństwo zostało uznane za jedyną prawowierną religię. I w tym momencie zostało zakazane czczenie pogańskich bóstw. I nagle wszyscy drzwiami i oknami zaczęli garnąć się do kościoła. Bo teraz opłaciło się być chrześcijaninem. Bardzo ciekawe czasy. Minęło kilkadziesiąt lat od ostatnich prześladowań. Przychodzi kolejny władca, który sprzyja chrześcijaństwu i wszyscy nagle chcą być chrześcijanami. Pojawiają się pierwsze prześladowania, ale pogan tym razem. Ci, którzy wcześniej prześladowali chrześcijan, przechodząc do kościoła, zaczynają prześladować swoich dawnych ziomków, współbratymców. Co dzieje się dalej? Być może pewne tematy, o których dzisiaj będę mówił, będą trudne. Ja zachęcam do robienia notatek, do sprawdzania, a jeżeli będą pytania, to spokojnie po zakończeniu wykładu chętnie, przynajmniej spróbuję odpowiedzieć na Państwa pytania. Temat tutaj duży i ważny i mocny. Powstanie Kościoła rzymskokatolickiego. Kiedyś w rozmowie z moją ciocią, ja urodziłem się jako rzymski katolik, ale ze względu na moją lekturę Pisma Świętego zmieniłem moje przekonania. Pewnego razu rozmawiając z moją ciocią, która nie rozumiała moich działań, zadałem jej takie pytanie. A jak ciocia myśli, od kiedy istnieje Kościół rzymskokatolicki? A ciocia odpowiedziała, no jak to od kiedy? Od Adama i Ewy. Tak, wystarczy otworzyć jakąkolwiek encyklopedię, żeby przekonać się, iż Kościół rzymskokatolicki, i tutaj będą pojawiały się różne daty, mniej więcej IV-V wiek. Datowany jest początek Kościoła rzymskokatolickiego. Czym było to spowodowane? Dlaczego Kościół rzymskokatolicki? Znaczenie Rzymu, miasto Rzym, stolica imperium. Tak jak dzisiaj przybywają ludzie z różnych miejsc, jakichś spotkań, jakiekolwiek, nawet towarzyskie. Jak ktoś przyjedzie z Warszawy, albo jak ktoś przyjedzie z Nowego Jorku, z dużego miasta, znacznego, ważnego, no to jakkolwiek by nie wyglądał, to i tak będzie ten z ważnego miasta. I tak samo było, kiedy spotykali się biskupi w różnych momentach. Biskup Rzymu miał swoje szczególne znaczenie. Nawet otrzymał tytuł Primus Inter Pares, wyższy pomiędzy równymi. Wszyscy są równi, jako bracia w kościele. Tym bardziej biskupi, wszyscy są równi, ale biskup Rzymu miał swój specjalny tytuł. Jeszcze raz powiem, zachęcam do zapisywania, do sprawdzania w książkach, w internecie. Ja jestem bardzo otwarty również na przyjmowanie nowej wiedzy, szczególnie w zakresie historii Kościoła. 476 rok to upadek Rzymu, cesarstwa zachodniorzymskiego. Wódz germański Odoaker zdobywa miasto. Nie po raz pierwszy miasto upada, ale tym razem upadek jest ostateczny. Cesarstwo przestaje istnieć. Na gruzach cesarstwa powstają nowe państwa, a w Rzymie władcą, przywódcą zostaje biskup Rzymu. To, co mówię, czasem ma pewne uproszczenia, bo to były procesy, które trwały kilkaset lat czasem, czasem kilkadziesiąt, ale są to fakty historyczne. Kolejne znaczące wydarzenie, rok 754, kiedy Pepin Krótki, król francuski, najpierw rusza na rekonkwistę, o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić, do Hiszpanii, próbując pokonać niewiernych, którzy coraz bardziej opanowują Półwysep Iberyjski, Maurów, którzy dostali się tam od strony północnej Afryki. Wracając, pokonuje również Longobardów i ich króla Aistulfa, a władzę nad zdobytymi ziemiami przekazuje papieżowi. W ten sposób powstaje państwo kościelne. Dzisiaj wiemy, jakie państwo kościelne. Chwila jest. Może Watykan ma niecałe pół hektara, ale proszę Państwa, przez niemal całe średniowiecze, od tego momentu, od 754 roku aż do roku 1870, na mapach średniowiecznej Europy istniało czasem większe, czasem bardzo duże, czasem trochę mniejsze państwo kościelne, które miało swoją władzę, miało swoją armię, miało swojego króla, którym był papież. Władzę nad tym państwem kościelnym przekazał papieżowi władca francuski Pepin Krótki. I od tamtego czasu Francja zyskała miano córy kościoła, czyli tej, która państwo, które opiekuje się kościołem. Kolejne ciekawe wydarzenia. Tym razem spróbujemy dojść do XI wieku. Kilka takich dat i ich, znowu jeszcze raz powiem, bardzo streszczone takie przedstawienie, bardzo krótkie omówienie. Jeszcze raz, 476 rok, upadek Rzymu. To było bardzo ważne wydarzenie. Rzym, cesarstwo rzymskie istniało przez około 600 lat. Nie było innego imperium. Kiedy rozmawialiśmy o proroctwach, wspominaliśmy Babilonię, wspominaliśmy Medopersję, Grecję. Te trzy imperia, tak znane z historii, istniały krócej niż cesarstwo rzymskie. I nagle Rzym upada. Świat się zupełnie zmienia. Ale, tak jak wspominaliśmy, nie ma próżni. Na tym tronie w Rzymie zaczyna rządzić ktoś inny. Chrześcijaństwo to nowe chrześcijaństwo, które stworzył Teodozjusz Wielki, wnuk Konstantyna, zaczyna rozprzestrzeniać się coraz bardziej. To jest chrześcijaństwo, które weszło w kompromis z władzą świecką. Rok 622. Nagle powstaje jakaś inna siła. Powstaje islam. Rok 622 to ucieczka Mahometa. Moment powstania islamu. To sprawia, iż cały Bliski Wschód i kolejne tereny nagle zaczynają mieć jakąś inną alternatywę religijną. Te dwie wielkie moce religijne zaczynają ze sobą zmagać się i trwa to przez kolejne długie wieki. Rok, tym razem może bez roku, ale ogólnie misja Kościoła, który rozprzestrzenia się w różnych kierunkach, na wschodzie i na południu spotyka opór ze strony islamu, na północy pogaństwo, ale są misjonarze. I tutaj tak bardzo krótko wspomnę Cyryla i Metodego. To misjonarze, którzy około VIII wieku dotarli na część ziem polskich. Południowa Polska, Czechy, Morawy, częściowo Śląsk. Przynieśli Ewangelię, przynieśli poselstwo chrześcijańskie. Zostało ono przyjęte. Tymczasem w Polsce mówimy, że chrzest Polski miał miejsce w roku 966, prawda? A oni byli już w wieku 8-9, więc przynajmniej 100 lat wcześniej. Kiedy przybyli na tę ziemię i głosili Ewangelię, żeby ułatwić Słowianom przyjęcie nowej nauki o Jezusie, stworzyli między innymi alfabet, tak aby mogli przetłumaczyć na lokalny język Ewangelię. I tutaj imię jednego z nich, Cyryl, daje pewną wskazówkę. Oni stworzyli alfabet, który dzisiaj znamy jako cyrylica. Chrześcijanie wschodni, dlatego że Cyryl i Metody zostali wysłani przez, byśmy powiedzieli, biskupa Konstantynopola. Przybyli tutaj, głosili Ewangelię, chrześcijaństwo bardzo skutecznie. Ale minęło trochę czasu i polski władca, Mieszko I, zaczął mieć dylemat, dlatego że widział, iż chrześcijaństwo coraz bardziej się dzieli, o tym też za chwilkę powiemy, że chrześcijaństwo wschodnie z siedzibą w Konstantynopolu i chrześcijaństwo zachodnie z siedzibą w Rzymie ma coraz bardziej napięte stosunki, coraz mniej się lubią między sobą. I zastanawiał się, do kogo powinien się zwrócić. Już wiedział, że nie ma wyjścia, musi zostać chrześcijaninem, bo jak nie po dobroci, to zaraz tu przyjdą inni misjonarze, którzy troszeczkę innymi metodami nawracali. Zdecydował się ostatecznie przyjąć chrześcijaństwo zachodnie. Czyli cała misja Cyryla i Metodego. W tym momencie ktoś powiedział, to było nieważne. Teraz przyjdą misjonarze z Rzymu i oni powiedzą, jak należy wierzyć. Dlatego nie mamy alfabetu, nie mamy cyrylicy, tylko mamy alfabet łaciński. Dlatego, że chrześcijaństwo w Polsce zostało przyniesione przez łacinników z Rzymu. I ten podział pomiędzy chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie przebiega mniej więcej na wschód od naszego kraju. Jedni mają cyrylicę i są bardziej zorientowani na chrześcijaństwo prawosławne, ortodoksyjne, a zachód na chrześcijaństwo rzymskie. To daje pewien obraz Kościoła. To daje, odpowiada na pewne pytania związane z dzisiejszymi czasami. Mamy kolejne wydarzenie. Rok 800, Karol Wielki, niezwykły władca, którego myślą było ponowne zjednoczenie Europy, również religijne. I był tak bardzo blisko, ale nie udało się. Dlatego, że proroctwo z Księgi Daniela, to, o którym rozmawialiśmy z drugiego rozdziału, mówiło, już nigdy żadne imperium nie połączy się, aby rządzić, aby cała władza była w jednym ręku. Europa już na zawsze po upadku Rzymu miała zostać podzielona. Rok 1054. Znowu jest podawany nawet przez historyków ten rok, ale to był cały proces, który trwał wiele wieków. Chrześcijaństwo zostaje podzielone na wschodnie i zachodnie. Działo się to mniej więcej w ten sposób. Te spotkania to nie tak jak dzisiaj, gdzie mamy samoloty, mamy kolej, samochody, internet, telefony. Ludzie spotykali się dość rzadko. I kiedy znowu się spotykali, okazywało się, ci ze wschodu mówili, wy na zachodzie znowu coś nowego tutaj macie. Jak byliśmy ostatnio, to jeszcze w to nie wierzyliście. A ci mówili, a wy też cały czas coś zmieniacie. I w ten sposób to napięcie i antagonizmy narastały coraz bardziej. Aż ten rok symboliczny 1054, kiedy do bardzo ważnej modlitwy dodane zostały pewne słowa o pochodzeniu Jezusa. Czy pochodzi tylko od Ojca, czy od Ojca i Ducha Świętego. I w ten sposób w tym momencie zostały klątwy rzucone. Kościół wschodni rzucił klątwy na Kościół zachodni, a Kościół zachodni rzucił klątwy na Kościół wschodni. Te klątwy dopiero na początku XXI wieku zostały zdjęte po bardzo symbolicznym porozumieniu pomiędzy papieżem Janem Pawłem II i jednym z przedstawicieli Kościoła wschodniego. A więc prawie 1000 lat te klątwy wzajemnie się wykluczały z nieba, bo na tym miała polegać klątwa. Nakładamy na was klątwę i nikt od was do nieba nie ma wstępu, a drudzy mówili, nie, nie, to nikt od was nie ma wstępu do nieba. Chrześcijaństwo zaczęło się dzielić. pierwszy taki moment, chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie. Na zachodzie trwają pewne spory. Bardzo ważnym sporem był spór pomiędzy władzą świecką a władzą duchowną, który chyba do dzisiaj ma jakieś swoje elementy i wraca raz mocniej. Nawet teraz ostatnie dyskusje o podatku dla Kościoła, to też pewien charakter, ile państwo może ingerować, czy religia powinna być w szkole, czy nie, tego typu dyskusje. I wtedy powstał pewien spór pomiędzy cesarzem Henrykiem IV, to był cesarz niemiecki, który władał dość dużymi ziemiami tutaj na zachodzie, a papieżem Grzegorzem VII Hildebrandem. Henryk, cesarz, jak zresztą wszyscy poprzedni cesarze, to on mianował biskupów. Mówił, ja znam moje ziemie, ja znam ludzi, ja wiem, kto będzie dobrym biskupem. Ale Grzegorz VII, który był bardzo postępowym i można powiedzieć reformacyjnym papieżem, powiedział, dość z tym, koniec. To my jesteśmy władzą duchowną, a władza duchowna ważniejsza jest od władzy świeckiej i to my będziemy mianowali biskupów. No i pokłócili się z sobą. Papież Grzegorz VII rzucił klątwę. To był bardzo uniwersalne narzędzie walki. Klątwa oznaczała, jesteś nikim, nie będziesz w niebie, ani ci wszyscy, którzy tobie sprzyjają. I w tym momencie przeciwnicy cesarza Henryka IV chcieli wykorzystać ten moment, no bo Henryk IV został wyklęty, więc można już nie trzeba go słuchać, on już nie jest cesarzem. Papież tak powiedział. Henryk, widząc, że władza wymyka się mu z rąk, postanowił pojednać się z papieżem. I ruszył wiele set kilometrów zimą, żeby spotkać się z papieżem Grzegorzem VII Hildebrandem. Kiedy papież dowiedział się, że Henryk zamierza złożyć mu wizytę, przestraszył się, bo nie spodziewał się, że może być to wizyta pokojowa. Myślał, że za chwilę będą musieli szukać kolejnego papieża, kiedy cesarz skróci go o głowę. Schował się w zamku w Canossie. I tutaj historia, która być może jest znana. Kiedy to cesarz Henryk IV przybywa do zamku w Canossie i musi przez 3 dni stać boso w worze pokutnym. I mniej więcej ta scena jest tutaj przedstawiona na grafice. Najpierw przez 3 dni stał przed zamkiem, żeby przekonać papieża, iż przychodzi w pokojowych zamiarach. Wreszcie został wpuszczony na audiencję. Pojednali się. Cesarz obiecał, że już nie będzie ingerował we władzę duchowną. Papież zdjął klątwy. Tak, od tamtej pory mamy powiedzenie pójść do Canossy, czyli upokorzyć się. Widzimy w tym momencie, w jaką stronę idzie Kościół, Kościół chrześcijański. Widzimy, jak te 1000 lat historii oddaliło apostoła Piotra, Pana Jezusa, którzy skromni chodzili, czyniąc dobrze, będąc przyjacielem każdego człowieka i grzesznika, a tutaj mamy kolejnych papieży. Kolejne wydarzenia, Sobory Laterańskie, tutaj kolejne daty, które się pojawiają, 1123, 1139, 1179, 1215. Na tych Soborach Laterańskich Kościół ustanawiał kolejne nauki, które nieznane były wcześniejszemu chrześcijaństwu. Kilka z nich będę chciał znowu, chociaż pokrótce, omówić, dlatego że tak szczerze, to chyba każdą z tych nauk można by tutaj na tyle szczegółowo omówić i cały proces, jak do tego dochodziło, bo to jeszcze raz powiem, nie jest tak, że to jedno spotkanie, jedna decyzja i koniec. Czasem to były procesy, które trwały setki lat, aż w końcu coś zostało zatwierdzone, ogłoszone i czasem niezbyt chętnie przyjęte, czasem znowu musiało minąć kilkaset lat, zanim ludzie coś zaakceptowali. Jeden z dogmatów, niedziela, czyli krótkie streszczenie tego, co było na poprzednim wykładzie, o czym mówił Pan Wojtek. Pan Wojtek pokazywał, jak wyraźnie Pismo Święte mówi, który dzień jest dniem świętym. Jak to się stało, że niedziela została przyjęta w chrześcijaństwie? Najpierw możemy tutaj krótko wspomnieć ten podział pomiędzy, te waśni pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. Chrześcijanie bardzo często byli prześladowani, dlatego że byli utożsamiani z Żydami, czyli ci Żydzi, którzy ciągle powstania tutaj wzniecają. Trzeba na nich łożyć podatki, trzeba z nimi walczyć. W ten sposób prześladowania spadały również na chrześcijan, również te napięcia pomiędzy jedną i drugą grupą. Ale jak sprawozdaje historyk Kościoła Eusebiusz z Cezarei, aż do, on pisze w IV wieku, mówi, we wszystkich miastach całego cesarstwa chrześcijanie spotykają się w sobotę na nabożeństwie. Tylko niektórzy chrześcijanie w Rzymie i Aleksandrii spotykają się na nabożeństwie w niedzielę. I jak sam dodaje, on nie wie dlaczego. Odpowiedzią może być między innymi to, iż niedziela była dniem świątecznym w całym cesarstwie rzymskim. Najbardziej powszechnym bogiem, który był czczony, był kult Mitry, bóg Mitra. Bóg, który jeszcze swoimi korzeniami gdzieś tam z religii egipskich, a jego dniem była niedziela. On był utożsamiany ze słońcem, to był bóg słońce, najważniejszy bóg, bo to był ten bóg, który daje ludziom pokarm, daje ciepło. To nie tak jak dzisiaj, że idziemy do marketu i kupujemy sobie jedzenie i bez znaczenia, czy to zima, wiosna, jesień, wszystko jedno kiedy. A jak jest ciemno, to włączymy światło, jak jest zimno, to podkręcimy kaloryfery. Nie, ludzie byli uzależnieni od tego, co dzieje się w przyrodzie. Czy pada deszcz, czy świeci słońce. Jak świeci słońce, to jest ciepło i ziemia daje nam pokarm. Bóg słońce był czczony najbardziej ze wszystkich. A jego dniem była niedziela. Do dzisiaj w wielu językach zachowało się pewne świadectwo. Otóż chociażby w języku angielskim niedziela to Sunday, dzień słońca. Po niemiecku Sonntag, dzień słońca. Cały Rzym święcił ten dzień. Jeszcze podkreślając to, cesarz Konstantyn, o którym już mówiliśmy, w 321 roku. To nie był jakiś rozkaz religijny. On wprowadził dla całego cesarstwa pewną unifikację. Mówi, niech dniem wolnym od pracy będzie niedziela. I w ten sposób chrześcijanie przez te wszystkie wieki zmagali się. No jak to, mamy święcić ten dzień, który święcą Żydzi, za to nas prześladują, bo my ten dzień święcimy i oni myślą, że my też jesteśmy Żydami. Może łatwiej będzie w niedzielę, niedziela wolna. Ale i tak do IV wieku zachowywana była w większości kościołów sobota. Tu jest ten dekret, o którym mówiłem, 321 rok, Konstantyn. I dopiero kiedy kościół zaczyna wchodzić w tą fazę, określę to fazą kompromisu z władzą świecką. Tutaj mamy rok 364, kiedy po raz pierwszy ta sprawa, który dzień należy święcić, zostaje postawiona na soborze, czyli na spotkaniu biskupów. I sobór w Laodycei mówi niedziela. Ale jeszcze przez kolejnych około 1000 lat chrześcijaństwo zmagało się cały czas z tymi, którzy nie mogli się przystosować do nowego i ciągle sobotę święcili. Tak, kolejne nauki, które zaczęły pojawiać się w chrześcijaństwie. Krótko wspomnę o kulcie obrazów i posągów. Drugie przykazanie dekalogu. Już wspominaliśmy, Biblia mówi o dekalogu. Możemy go znaleźć w drugiej księdze Mojżesza, w księdze Wyjścia, rozdział 20. W każdej Biblii, bez względu na tłumaczenie, będzie taki sam dekalog. Czasem jakaś może inne słowa, ale ta sama treść. I drugie przykazanie, które zostało, uwaga, zostało wyrzucone właśnie ze względu na to, co działo się w historii. Spójrzmy na to przykazanie, którego być może niektórzy z Państwa jeszcze nie słyszeliście. Chyba że czytaliście Księgę Wyjścia, no to wtedy na pewno to przykazanie też było na drodze Waszej lektury. Przykazanie brzmi tak. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. Tak, bardzo dobrze o tym wiedzieli wyznawcy judaizmu i w żaden sposób nie tworzyli obrazów, którym miano oddawać cześć, żadnych figur, rzeźb, przed którymi klękano. Nawet prorocy Starego Testamentu nieraz wyśmiewali się z pogan, mówiąc: poganie biorą kawałek drewna, wystrugają sobie bożka, a ten bożek ani nie ma oczu, żeby widzieć, ani uszu, żeby słyszeć. Z części klocka zrobią sobie ogień, na tym ogniu ugotują jedzenie, a drugą część klocka postawią w domu i kłaniają się przed tym klockiem i mówią: pomóż mi i ratuj mnie. Tak mniej więcej pisał prorok Jeremiasz. W judaizmie i we wczesnym chrześcijaństwie nie było żadnych form kultu, obrazu i posągów. To było zabronione przez przykazanie i to było tak oczywiste, nikt o tym nawet nie dyskutował. Ale co zaczęło dziać się w IV wieku, kiedy Teodozjusz powiedział: teraz zabraniamy być, pogaństwo zabraniamy w jakiejkolwiek formie, teraz należy zostać chrześcijaninem. Chrześcijaństwo jest jedyną prawowierną religią. Ludzie, którzy przez całe swoje życie, przez całe życie swoich przodków byli poganami, nagle zaczęli przychodzić do kościoła. No i co zrobić na przykład ze świętym Zeusem? Zastanawiano się, co zrobić z Zeusem. I tutaj na zdjęciu macie Państwo przykład, co robiono z dawnymi świętymi. Jest to figura, która znajduje się w bazylice świętego Piotra w Rzymie, która jest uznawana za figurę świętego Piotra, przed którym pątnicy z całego świata oddają pokłon przed świętym Piotrem. Tymczasem jest to figura, która starsza jest od samego chrześcijaństwa i tym bardziej świętego Piotra. To wcześniej był Zeus, który został przerobiony w świętego Piotra. I wielu innych świętych zyskało nagle chrześcijaństwo. Kiedy poganie zaczęli przychodzić do kościoła, zaczęli przynosić swoje świętości, a te świętości, no oczywiście były wielkie dyskusje, które trwały znowu dziesięciolecia, bo ta historia z kultem obrazów i posągów zakończyła się dopiero w 787 roku, a więc jakieś 400 lat później, kiedy Sobór Nicejski II powiedział: można oddawać pokłon posągom i obrazom. 400 lat sporów to jest naprawdę dużo czasu. Przez 400 lat może się sporo zmienić. Ja mam dopiero 30 kilka lat, a w ciągu mojego życia się mnóstwo rzeczy zmieniło. Świat się sporo zmienił, a przez 400 lat to dopiero się może zmienić. Kolejna nauka, której nie było w Piśmie Świętym, która weszła do chrześcijaństwa. Tu może taka ciekawostka. Samo święto Bożego Narodzenia. Te święta, które ja z domu tak najbardziej ciepło wspominałem, kiedy była choinka, kiedy tak ładnie śnieg napadał na zewnątrz i były lampki, i prezenty były, i cała rodzina się spotykała. Okazuje się, że i to święto znalazło się w kalendarzu chrześcijańskim dopiero kiedy doszło do tych czasów kompromisu. Jak to się stało? Kilka faktów, które znajdujemy w Ewangeliach, które mówią nam, iż na pewno nie było to w grudniu. Po pierwsze, pasterze nocowali nocą na polu. Jest oczywistym, iż gdzieś najpóźniej pod koniec października wszystkie stada spędzane są do zagród, gdyż w grudniu i okazuje się, że w tym roku w Jerozolimie po raz pierwszy od 20 lat, dość rzadko, ale czasem spadł śnieg i to całkiem dużo śniegu. Więc temperatura jest minusowa albo przynajmniej jest dość zimno. Pasterze na pewno pod koniec grudnia nie nocowali na polu. Co jeszcze? Ewangelie opisują, iż Józef z Marią podróżowali do Betlejem, żeby dać się spisać. Dlatego, iż cesarz ogłosił spis powszechny. I znowu, żaden z władców nie ogłaszał spisu powszechnego w środku zimy, gdyż byłoby to niebezpieczne. Niekorzystne, żeby ludzie podróżowali w środku zimy. Spisy powszechne były ogłaszane albo późną jesienią, kiedy było po żniwach, albo wczesną wiosną, kiedy prace na polu jeszcze się nie rozpoczęły. Na pewno nie w środku zimy. To w takim razie skąd ta data? Otóż od pradawnych czasów Tak jak mówiłem, słońce było tym ważnym bogiem, tym, który dawało ciepło i życie i pokarm każdemu człowiekowi. Poganie czcili słońce jako boga, a dzień 22 grudnia jest datą przesilenia zimowego. Najkrótszy dzień w roku. A od tego dnia zaczyna przybywać dnia. Ten dzień był czczony jako dzień Boga Słońca. Bóg Słońce kolejny raz zwyciężył ciemność. Pokonał ciemność. Cieszono się. Oj, my się cieszymy. Mamy luty, dnia nam przybywa. Zachód słońca 17:15. Jak to dobrze, zaraz będzie długi dzień, zaraz będzie wiosna, będzie ciepło. I my się z tego cieszymy, a co dopiero ci ludzie, którzy nie mogli podkręcić kaloryfera albo włączyć sobie światła, żeby trochę raźniej i widniej było w domu. To był czas świąt, był oczywiście Bóg Mitra, Bóg Słońca, który był czczony w Rzymie, to była dominująca religia. A w tym czasie odbywały się święta, które nazywały się Saturnalia. Święta ku czci Sol Invictus, Słońca Niezwyciężonego, gdyż to Słońce każdego roku zwyciężało Boga Ciemności i znowu dzień był dłuższy i znowu przychodziła wiosna. I właśnie te święta, Saturnalia, które w Rzymie nawet ponad tydzień były obchodzone, zostały przemianowane na chrześcijańskie święto. I powiedziano, no jeżeli nie Bóg Słońca, to Chrystus jest Słońcem Sprawiedliwości, to właściwie nie wiemy dokładnie, bo Biblia nie mówi, kiedy Jezus się urodził. No to dlaczego by nie? Będziemy obchodzić urodziny Pana Jezusa. A więc święta Bożego Narodzenia pod koniec grudnia nie mają nic wspólnego ze sprawozdaniem Ewangelii, a zostały ustanowione w zastępstwie świąt pogańskich. To taka ciekawostka, ile elementów naszego świata, często tego chrześcijańskiego, jest związana z historią i z tymi przemianami, które trwały często bardzo długo. Spowiedź. Również tego nie znajdziemy w Piśmie Świętym, ani słowa w Biblii. Kiedy Jan i Piotr, mam tutaj fragment przed sobą z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału, 20, 21, 22 tekst, kiedy Szymon, który był czarnoksiężnikiem, chciał od nich kupić za pieniądze dar Ducha Świętego, to oni wtedy odpowiedzieli tak. Piotr rzekł do niego. No, któż by lepiej wyspowiadał Szymona, jak nie Piotr? Ale Piotr mówi tak. Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od twojej nieprawości i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Nie wyspowiadaj się tutaj nam, ale mówi proś Pana, proś Boga, dlatego że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie ta nauka, że tylko Bóg może odpuścić grzechy, była tak oczywista. Ewangelista Jan w swoim liście pisze, dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Tylko u Jezusa jest przebaczenie. O tym mówi Pismo Święte. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa taka forma spowiedzi nie była zupełnie znana. Pierwsze jakieś elementy, które teologowie późniejszych wieków próbowali łączyć, wywodziły się stąd, iż chrześcijanie, którzy nawracali się, często publicznie wyznawali swoje grzechy. Biblia zresztą zachęca do tego, żeby sobie nawzajem wyznawać swoje winy. Jeżeli ja coś zrobię złego przeciwko komuś, to nie mam siedzieć cicho w kącie, tylko mam iść i przeprosić i powiedzieć. Mam wyznać swój grzech, ale to nie chodzi o to, że mam iść gdzieś wyznać kapłanowi, aby on mi przebaczył. Nie, grzechy przebacza tylko Bóg. No i finał tej sprawy miał miejsce w roku 1215, kiedy to IV Sobór Laterański ustalił, iż każdy wierzący katolik przynajmniej raz do roku musi się wyspowiadać. Było to związane z coraz bardziej rozprzestrzeniającymi się jak byli określani heretycy. Coraz więcej ludzi buntowało się przeciwko sytuacji w Kościele i Kościół znalazł sposób. Trzeba się wyspowiadać i powiedzieć o tym, co dzieje się w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, wokół. Celibat to kolejna nauka, której nie znajdujemy w Piśmie Świętym. Apostoł Święty Paweł pisze w liście do Tymoteusza: prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Tak, jeszcze kolejny fragment. Też apostoł Święty Paweł mówi o tym, iż w przyszłości pojawią się tacy, którzy będą zakazywać wstępować w związki małżeńskie. Przepowiedział nawet to, co dzisiaj dzieje się w historii Kościoła. Kolejne wieki, kolejne momenty. Znowu nie jesteśmy w stanie tutaj dokładnie tego wszystkiego opowiedzieć, ale pewnie Państwo kojarzycie Szymon Słupnik. Człowiek, który wszedł na wysoki, na 15 metrów słup i on mówi, on teraz będzie bliżej Boga. On się chce oddzielić od ludzi, tak? I w ten sposób żył. Ludzie go tam musieli karmić. Problem z nieczystościami, wiele różnych tutaj się nasuwa myśli. Ale to pokazuje tamten świat. Ludzie mówili, musimy coś zrobić, żeby być bliżej Boga. Zamiast lgnąć do nauk Pana Jezusa, do nauk Ewangelii, to próbowali zbudować słup, albo zamknąć się gdzieś w celi, albo życie zakonne zaczynało w tym czasie się rozwijać. Kolejne momenty. Tutaj mieliśmy fragmenty, co apostoł Paweł na ten temat mówił. Chociaż w niektórych miejscach apostoł Paweł mówi, czasem może lepiej bez żony, lepiej bez męża, ale to wasz wybór. Tak mówił apostoł Paweł. Tertulian w III wieku mówi, jak chcecie, czasem może lepiej nie mieć żony. Grzegorz I Wielki w VI wieku zalecał, mówi, lepiej nie mieć żony. Ten akcent, ale zobaczmy ile wieków, 600 lat mija. I wreszcie mija 1000 lat, kiedy Grzegorz VII, to ten sam, który z Henrykiem IV stoczył swoją potyczkę, on już był dość kategoryczny w tym, że duchowni nie powinni mieć żon. Aż wreszcie rok 1563, dopiero kiedy Sobór Trydencki ustalił to jako dogmat. O, jeszcze przez kilkaset lat wiele miejsc, wielu duchownych nie chciało się dostosować. Nie wynika to z Pisma Świętego, historia, nauka, która powstawała przez setki lat. Wiele innych, o których nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj powiedzieć. Eucharystia, czyli zmiana chleba w ciało Pana Jezusa. Chociaż, no, ja zaczynam opowiadać, a mówię, że nie mamy czasu. To jest kolejny dogmat, który powstawał przez setki lat. Chrzest niemowląt. Na początku chrzczeni byli tylko dorośli ludzie, tak jak czytamy w Ewangeliach. O tym będzie na wykładzie, jak zawrzeć przymierze z Bogiem. Ten temat będzie dokładnie omówiony. Czyściec. O tym też już trochę wspominaliśmy w poprzednich wykładach. To też powstało poprzez setki lat historii. Nie wynika z Pisma Świętego. Odpusty, które były sprzedawane, czyli wstęp do Bożego Królestwa za pieniądze. Nieomylność papieża. To też dogmat, który został ustalony i to tak całkiem niedawno. I wiele dogmatów maryjnych, o których w żaden sposób nie czytamy w Piśmie Świętym. Nie nauczali o tym apostołowie, pojawiają się zupełnie niedawno. Można jeszcze tutaj dodać dogmaty związane z pośrednictwem, ze świętymi. Tego też nie ma nigdzie w Piśmie Świętym. Pismo Święte mówi, jest jeden pośrednik, Jezus Chrystus, nikt inny. Jeszcze na chwilkę wracamy do historii Kościoła. Pojawia się idea krucjat, czyli wojen krzyżowych. Po pierwsze, Islam zaczyna zagrażać od południa, Półwysep Iberyjski. Tam pierwsze ruszają wojska chrześcijańskie, żeby walczyć o jedną i prawdziwą wiarę. Wyprawy krzyżowe, 7 wypraw rycerskich, 2 ludowe. Poszli ludzie, daleko nie zaszli, sprzedali ich jako niewolników, po drodze rozgrabili wsie. Jedna dziecięca wyprawa krzyżowa. Kiedy kolejne rycerskie nie dawały rady, ktoś wpadł na pomysł, musimy wysłać niewinne dzieci. Jak te niewinne dzieci przyjdą do Ziemi Świętej, to jak jej zobaczą, to od razu odejdą ci niewierni. Okazało się, że dzieci zostały sprzedane jako niewolnicy. Statki popłynęły gdzieś tam do Afryki, do Azji i dzieci sprzedano. Przez kilkaset lat udawało się utrzymywać pewne tereny. Jerozolima została między innymi zdobyta. Cały czas trwała wojna. Wojna w imieniu krzyża. Jest to pewien znowu obraz historii Kościoła. Jest to obraz, który sprawia, iż wielu ludzi ma dzisiaj problem, jak być chrześcijaninem. Muzułmanie mówią, wy jesteście naśladowcami Jezusa? Ja nawet nie chcę słuchać waszej nauki, znam waszą historię. Kolejne krucjaty. Połabska. To tutaj tereny niemieckie. Połabianie nie chcieli się nawrócić na chrześcijaństwo. Przybyło wojsko i innymi sposobami przekonywało do przyjęcia chrześcijaństwa. Misja katarska. Katarowie to gdzieś południe Francji. Ludzie, którzy też to byli akurat chrześcijanie, to nie byli poganie, ale chrześcijanie, którzy trochę więcej czytali Pisma Świętego, ale to też nie było zbyt dobrze przyjmowane i przeciwko nim ruszyła krucjata. Krucjata pruska, czyli historia związana z naszym krajem. Konrad Mazowiecki w roku 1260 którymś tam, wiedząc, iż zakon krzyżowców jest do dyspozycji, bo właśnie skończyła się misja na Bliskim Wschodzie, stamtąd zostali wyparci, no to mówi, mamy tutaj problem z Prusakami, bo się nie chcą nawrócić. No i dalej znamy historię wojen z krzyżakami. To była kolejna krucjata, która tutaj miała duże znaczenie dla naszego kraju. Krucjaty przeciwko Waldensom, czyli taki niewielki lud, który żył w Alpach, który był pobożnym ludem, przeciwko nim wiele wojsk zostało wysłanych w imię chrześcijaństwa, w imię walki o chrześcijaństwo. Wojny husyckie, jeszcze króciutko będziemy mówić później o Janie Husie, to też wojny między chrześcijanami a chrześcijanami. Oto kto ma rację. Wojny antytureckie, to też krucjaty, wojny religijne. Mam tutaj cały temat związany z inkwizycją, ale może tylko chociaż kilka słów. Samo to słowo pochodzi od łacińskiego inquisitio, to znaczy badanie, poszukiwanie. Kiedy zaczęli pojawiać się ludzie, którzy mieli inne poglądy od nominalnego chrześcijaństwa, od tego głównego nurtu, zaczęto zastanawiać się, co z nimi zrobić. I wtedy zebrał się Sobór Laterański w 1215 roku. To ten sam, który ustanowił spowiedź jako obowiązkową. On zajął się problemem herezji i stwierdził, tych, którzy odmówią przyjęcia zasad wiary katolickiej, należy ekskomunikować i przekazać w ręce władz świeckich, by te wymierzyły karę. Jeżeli zdrada władzy świeckiej, zdrada wobec króla, powinna być karana śmiercią, to tym bardziej zdrada w stosunku do Boga powinna być karana śmiercią. I w ten sposób kolejne procesy, które zaczęły się toczyć. Tutaj ciekawy moment, 1252 rok, bulla papieża Innocentego IV. Bulla nazywała się Ad Extirpanda, która kodyfikowała, jak powinny wyglądać przesłuchania takich podejrzanych o herezję. Cały dokument, który niejako legalizuje cały ten proceder. Inkwizycja, czyli stosy, czyli tortury, które miały pomóc ludziom znaleźć się w Bożym Królestwie. Ja teraz omijam kilka slajdów, które pokazywały narzędzia tortur, wiele wypowiedzi. Przechodzimy do takiego momentu bardziej zasadniczego. Cała historia Kościoła. Można ją podzielić na trzy elementy. Najpierw mieliśmy fazę formacji, tworzenia Kościoła. To Pan Jezus i apostołowie stworzyli Kościół. Pan Jezus, który powołał apostołów, to był zaczątek Kościoła. Przekazał naukę. Tą czystą naukę, która przez pierwsze wieki nienaruszona była przekazywana dalej i dalej. Nieskażona dlatego, że ci, którzy zostawali chrześcijanami, zostawali z potrzeby serca. Można było zginąć za to, że zostawało się chrześcijaninem. Ale później chrześcijaństwo idzie na kompromis z władzą, z państwem. I ten okres bardzo często jest nazywany jako okresem deformacji. Najpierw była formacja, później była deformacja. Czyli coś się zdeformowało, odkształciło, pozmieniało. I to było to, o czym mówiliśmy do tej pory. I dlatego jest później kolejny okres w historii chrześcijaństwa, który nazywamy reformacją, czyli ponownym formowaniem, odtworzeniem tego, co było na początku. Pojawia się kilku najczęściej duchownych, bo to duchowni byli ludźmi wykształconymi, ludźmi, którzy mieli dostęp do Pisma Świętego. Jak niewielu ludzi miało w tamtym czasie dostęp do Pisma Świętego, ale ci, którzy szczerze zaczynali je czytać, odkrywali coś, co bardzo istotne. Mając taki obraz Kościoła, tak zepsuty, tak różny od tego, jakie było nauczanie Pana Jezusa i apostołów. John Wycliffe, XIV wiek. Jego marzeniem jest przetłumaczyć Biblię na język angielski, żeby każdy człowiek mógł ją czytać. Jemu udało się umrzeć śmiercią naturalną, chociaż po śmierci jego ciało zostało wydobyte, spalone na stosie, a prochy rozrzucone, wrzucone gdzieś do rzeki, żeby przypadkiem nie zmartwychwstał. Taki był cel tego spopielenia jego zwłok i wrzucenia do rzeki. Oczywiście dla Pana Boga nie będzie to problemem przy zmartwychwstaniu. Kolejni, którzy się pojawiali, to jest John Wycliffe. Jan Hus, czeski reformator, który był i duchownym, i profesorem, i rektorem Uniwersytetu w Pradze, a więc nie jakiś tam człowiek, który nie znał się na sprawie. Ten z kolei zaczytywał się w pismach Wycliffe'a i mówi: dobrze, dobrze mówi, trzeba czytać Biblię, tam jest prawdziwa nauka. Za to, jak głosił nauki Pisma Świętego, czasem sprzeciwiając się naukom Kościoła Powszechnego, którego był zresztą kapłanem, został zawezwany na Sobór w Konstancji. Na tym soborze, chociaż otrzymał zapewnienie, że nic mu się nie stanie, spłonął na stosie razem ze swoim przyjacielem Hieronimem i wielu reformatorów w ten sposób zapłaciło za inne poglądy. Tutaj jest historia spalenia Jana Husa. Ja ją streszczę w kilku słowach. Hus został poproszony jeszcze przed samym tym momentem, kiedy stos miał zapłonąć, mówi: może odwołasz to, co mówiłeś, a darujemy ci życie. I on wtedy odpowiedział, tutaj ostatnie słowa, które są zapisane: dzisiaj upieczecie chudą gęś, ale za 100 lat od teraz usłyszycie śpiewającego łabędzia, którego zostawicie nieupieczonego i żadna pułapka ani sieć nie złapie go dla was. W języku czeskim Hus, nazwisko tego reformatora, on był Czechem, znaczyło gęś, więc on mówił o sobie: upieczecie dzisiaj gęś, ale za 100 lat przyjdzie łabędź. Co ciekawe, dokładnie 100 lat później pojawił się reformator, wielki reformator Kościoła, Martin Luther, w którego herbie był łabędź. Więc można powiedzieć, że swoiste proroctwo, które wypowiedział Jan Hus. I pojawiają się kolejni. Ten Martin Luther, znany, najbardziej symboliczna postać reformacji, który przybija swoich 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Niezwykłe wydarzenia. Buntuje się przeciwko sprzedawaniu odpustom. Wiem, jak można sprzedawać zbawienie za pieniądze, kiedy Biblia mówi, że jest ono za darmo, jest darem Bożej łaski. Pojawiają się kolejni reformatorzy. Jan Calvin, spotykają się nieraz razem i chociaż nie we wszystkim dochodzą do porozumienia, ale te najważniejsze nauki, Pismo Święte i tylko Pismo Święte, sola scriptura, tylko tam jest prawdziwa nauka dla chrześcijan, czyste Słowo Boże, tylko tam należy tego szukać, a zbawienie jest darem łaski Bożej. Jan Calvin, później jeszcze Ulrich Zwingli, to są te najbardziej znane postaci z historii reformacji. Teraz chciałbym pomówić w kilku słowach o kolejnych kościołach, które pojawiały się, czasem ruchach, które pojawiały się w historii. Wspomniałem krótko o Waldensach, czyli ten mały ludek, który mieszkał gdzieś tam w Piemoncie, w Alpach, chociaż tak blisko Rzymu, uciekli tam podczas pierwszych prześladowań i dzięki temu zachowali czystą religię, nieskażoną przez te kolejne dogmaty, które były ustanawiane w kolejnych wiekach. Mieszkali tam, aż ruszyły przeciwko nim krucjaty, ale wcześniej zdążyli rozsiać po całej Europie wiele z fragmentów Nowego Testamentu, które starannie kopiowali. Byli ludźmi wiary, ludźmi Biblii, którzy ufali Biblii i można powiedzieć, iż ufali również tym słowom, które takie znane słowa, które apostołowie wypowiadają. Kogo należy słuchać? Bardziej Boga czy ludzi? Oni słuchali Boga i często płacili za to śmiercią. Jak zresztą wielu, wielu kolejnych w historii reformacji. Luteranie to wyznawcy, oczywiście wyznawcy Pana Jezusa, ale ci, którzy poszli w ślady Marcina Lutra, którzy wczytywali się w to, co Marcin Luter zostawił. I tym największym przesłaniem luteran było usprawiedliwienie z łaski. To, co Kościół zagubił gdzieś tam na samym początku, gdzie zaczęły pojawiać się uczynki, gdzie ludzie próbowali mieszkać na słupach, w jakiś sposób sobie zasłużyć na zbawienie, Marcin Luter mówi: nie, z Bożej łaski, za darmo. Człowieku, uwierz, że Bóg cię zbawił. Kolejni zwolennicy Kalwina, oni z kolei mówili: w naszym życiu może nastąpić coś takiego jak uświęcenie. Zmiana życia. Kiedy przychodzimy do Boga, to nie tylko zostajemy usprawiedliwieni, a żyjemy starym życiem. Nie, nasze życie zaczyna się zmieniać. Oni na to kładli bardzo duży nacisk. I możemy powiedzieć, że w jakiś sposób jest to ich spadkiem dla chrześcijaństwa dzisiaj. Anabaptyści i późniejsi baptyści. Samo to słowo baptizo to greckie słowo zanurzam. I to słowo opisywało chrzest, o którym mówi Pismo Święte. Oni czytając Pismo Święte mówią: ale chwila, nie można chrzcić dzieci. Biblia o tym nie mówi. Biblia mówi o chrzcie dorosłych ludzi. I zaczęli chrzcić dorosłych ludzi. Wszyscy na nich patrzyli, mówili: co wy robicie? Nawet przezywali ich nurkami. Ale oni wiedzieli, że to jest napisane w Piśmie Świętym. I trzymali to. Wielu z nich zginęło za swoje dziwne poglądy, ale oni mówią: to w Biblii jest napisane. Oni na nowo wydobyli to na światło dzienne. Dlatego między innymi te nazwy, baptyści, od słowa baptizo, którzy zwrócili uwagę na chrzest dorosłych przez pełne zanurzenie. Metodyści, ci z kolei, John Wesley, mówili, jak ważne jest codzienne studiowanie Biblii, trwanie w łączności z Bogiem, posłuszeństwo Bogu. Dlatego zostali metodystami, iż ktoś powiedział: oni mają metodę na to, jak przyjść do Boga. A ich metodą było codzienne studiowanie Biblii. A więc jeżeli ktoś codziennie studiuje Biblię, to może powiedzieć, że jest metodystą. Tak, to są te pozostałości reformacji. Przychodzili kolejni ludzie, kolejni reformatorzy, którzy na nowo odkopywali coś, co zagubiło się w historii. Ja z przyjemnością wspomnę tutaj również adwentystów. Dlatego, że nagle ludzie, i nie mówiąc o strukturze, o organizacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale sama idea adwentyzmu jest tak niezwykłą ideą, która ma zwrócić uwagę człowieka na to, że Chrystus powraca. Nie ma lepszego wydarzenia na które czekamy w naszym życiu, jak to, że Chrystus powróci, spotkamy się z Nim. I nagle ludzie zaczęli o tym mówić. To jest najpiękniejsze, na to czekamy. Nazwali ich adwentystami. Adwentyści dnia siódmego, ta nazwa również miała wskazywać, iż dzień siódmy jest tym dniem, o którym mówił Pan Bóg. Od samego początku, od pierwszej księgi Mojżesza, gdzie czytamy o tym pierwszym momencie, kiedy Pan Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Można by dodać, czy jeszcze ktoś? To jest ten wielki wykres. Najpierw była formacja Kościoła, później była deformacja Kościoła, kiedy Kościół coraz bardziej się pogrążał, idąc na kompromisy, coraz bardziej odchodząc od wiary przekazanej przez Pana Jezusa i apostołów, a później mamy reformację, czyli ponowne odkopywanie tych skarbów, które zostały zagubione. Niektórzy zadają pytanie, skoro Marcin Luther badał Biblię i znalazł to, co najważniejsze, i znał język grecki, i hebrajski znał, to dlaczego on od razu wszystkiego nie odkrył? Dlaczego wszystkiego od razu nie powiedział? I tutaj można wspomnieć słowa Pana Jezusa, które zostały wypowiedziane, zapisane przez Ewangelistę Jana, 16 rozdział, 12 wiersz. Pan Jezus powiedział tak: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Oj, Pan Bóg miał z ludźmi zawsze jakiś problem. Stworzył Adama i Ewę, minęła chwila czasu, a człowiek, mężczyzna mówi, ale może lepiej byłoby mieć więcej żon. No więcej żon. Pan Bóg nigdzie wprost nie powiedział, zakazuję ci mieć więcej niż jedną żonę. Nie powiedział tak. Wiele nauk, które Pan Bóg przekazywał z niewolnikami, nigdzie Pan Bóg nie powiedział, nie możesz mieć niewolników. Dzisiaj dla nas takie oczywiste, jako chrześcijanie. Niewolnictwo jest czymś złym. Jest w jakiś sposób zniewoleniem drugiego człowieka. Każdy jest wolny. A jednak Pan Bóg nie od razu wszystko zmieniał. Mówi, wszystkiego teraz i tak nie przyjmiecie. Więc i Marcin Luther, kiedy czytał Biblię, Pan Bóg mówi tak, przez setki albo nawet ponad 1000 lat to wszystko się zmieniało, deformowało, a teraz w jednym momencie nie da się tego od razu wyprostować. Pismo Święte kieruje pewne bardzo doniosłe wezwanie. W Księdze Objawienia w 18 rozdziale i 2 wierszu czytamy takie słowa. Pewien anioł przybywa, który przemawia do ludzi, mieszkańców świata. Mówi tak. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Babilon w Piśmie Świętym jest symbolem pomieszania. Tak jak to pierwsze miejsce, gdzie ludzie budowali wieże, tak później ten Babilon, który był wielkim imperium, które gnębiło Izrael. Zawsze Babilon był Bożym przeciwnikiem. Pan Bóg mówi, i w czasach końca będzie wielki Babilon. Pomieszanie wszystkiego, pomieszanie różnych nauk. Ale mówi do człowieka, człowieku, nie bój się. Po prostu ja ciebie wołam, przyjdź do mnie. Nie tkwij w Babilonie, wśród fałszywych nauk. Przyjdź do mnie. Kiedy mówię do mnie, mam na myśli Pana Jezusa. To są słowa Jezusa. Każdy z nas i za każdym razem, kiedy apeluje do tego, aby coś zmieniło się w naszym życiu, mamy przyjść do Jezusa. On jest drogą, prawdą i życiem. I dwa ostatnie slajdy. Na tym slajdzie są słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Jest to modlitwa tak ważna. Ostatnia modlitwa Pana Jezusa, która zapisana jest w Piśmie Świętym. Tuż przed tym, kiedy został osądzony i ukrzyżowany. Ewangelia Jana, 17 rozdział, wiersze 19 do 21. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Pan Jezus się modli, aby byli jedno. Ci, którzy we mnie uwierzą, A my powiemy dzisiaj, dlaczego jest tak wiele kościołów. Pan Jezus wołał, modlił się, prosił. To było Jego ostatnie, najważniejsze życzenie, aby byli jedno. Jest to takim moim również pragnieniem serca, żeby ludzie, którzy wierzą w Jezusa, nie kłócili się z sobą, aby byli jedno. To jest pięknie, kiedy ludzie mogą się spotkać i czasem nawet jeżeli może mają jakiś inny pogląd, ale kochają się, tak jak Jezus kochał nawet tych, którzy wierzyli trochę inaczej. Kochał Samarytankę i kochał tych wszystkich, z którymi się spotykał. Kochał celników, grzeszników, więc nawet jeżeli spotykamy kogoś, kto wierzy trochę inaczej. Jest to wezwaniem Pana Jezusa, abyśmy miłowali się wzajemnie. Ale to, co tutaj też znajduję w tych słowach. I to już jest ostatnie, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Dlaczego jest tak wiele kościołów? Dlatego, że ludzie coraz bardziej odchodzili od Boga. To, co wierzę, jest najważniejszym wyzwaniem Pisma Świętego, to to, aby każdy z nas był jedno z Jezusem. Abyśmy mogli słuchać Jego, przyjaźnić się z Nim. Abyśmy chętnie otwierali Jego Słowo, abyśmy zastanawiali się, co On chce nam powiedzieć. I w tym momencie, im bliżej każdy z nas będzie Jego, tym bliżej wszyscy ludzie, również wszyscy chrześcijanie, będą bliżej siebie. Jeżeli Jezus będzie w centrum, to im bliżej wszyscy przyjdą do Jezusa, tym będą również bliżej siebie. Jeszcze raz przeczytam te słowa z Księgi Dziejów Apostolskich, z 5 rozdziału i 29 wiersza. Te słowa, które już raz dzisiaj parafrazowałem. A teraz dokładnie, co tam jest zapisane. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kiedy zastanawiamy się, gdzie pójść, jak żyć, to jest odpowiedź dla nas. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Czasem być może jest to trudne. To są odważne zmiany w naszym życiu, ale Pan Jezus mówi: wyjdźcie z Niego, gdziekolwiek jesteście, z tego duchowego Babilonu, a przyjdźcie do Mnie. Słuchajcie moich nauk, które przekazuję Wam w tym testamencie, w mojej ostatniej woli. A Jego słowa, słowa Pana Jezusa mówią: każdy, kto wierzy we Mnie, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne, żywot wieczny w Jego wspaniałym Królestwie. I tam już nie będzie żadnych podziałów. Tam już nie będzie takich czy innych kościołów. Tam będą wszyscy Jezusowi. Jedno z Jezusem. Blisko Jezusa. To jest mój apel. To wierzę jest przesłanie Pisma Świętego. I to jest odpowiedź, żeby nie było wielu kościołów, a żeby był jeden Kościół Jezusowy. Jeżeli będziemy słuchać Jego i Jego słowa, to nie będzie podziałów. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi, w naszych poszukiwaniach, w naszych decyzjach, często tych odważnych. I tak jak rozpoczęliśmy modlitwą, tak chciałbym również modlitwą zakończyć. Pozostańcie siedząc, proszę. Panie Boże, bardzo dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że żyjemy w czasach, kiedy możemy odważnie mówić o tym, co działo się w historii. To nie było dla Ciebie żadną niespodzianką, że tyle spraw się poplącze, pozmienia, że chrześcijanie będą mordować siebie nawzajem i innych w Twoim imieniu. Panie Boże, to tak dalekie od Twojego charakteru, kiedy jesteś kochającym, przebaczającym, litościwym Bogiem. Dziękujemy Tobie, że mogliśmy w naszym życiu poprzez Ewangelię, którą czytamy, zobaczyć Twój prawdziwy obraz, to jaki jesteś. I tak bardzo proszę, abyśmy mieli miłość w sercu do siebie nawzajem, do ludzi z innych kościołów, abyśmy naszym życiem i przykładem mogli pociągać innych bliżej Ciebie. A im bliżej Ciebie będziemy, im dokładniej będziemy słuchać Twoich słów, tym bardziej będziemy jedno. Jedno z Tobą i jedno z sobą. I nie będzie podziałów, nie będzie wielu kościołów, ale Ty będziesz jednym pasterzem i będzie jedna owczarnia. Panie, czekamy na to, na Boże Królestwo, które przychodzi. Tam wszystko będzie takie piękne. Bardzo dziękujemy za zbawienie, za to, że możemy wiedzieć o tym, że z Twojej łaski jesteśmy zbawieni. Niech będzie Tobie, Panie, chwała za to wszystko, co w naszym życiu czynisz. Błogosław tym wszystkim kościołom, o których dzisiaj mówiliśmy. Błogosław im, aby mogły wzrastać w poznawaniu Ciebie, w przychodzeniu blisko, jak najbliżej. Amen.
Amen.